Mówi Paryż, Radio France International. Jest wtorek, 29 sierpnia, minęła godzina 18. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Ostatni bilans wczorajszego wybuchu naftociągu w Iraku wynosi 74 zabitych i 94 rannych. Sekretarz generalny ONZ-u Kofi Annan po wizycie w Libanie udał się do Izraela, gdzie apeluje o zdjęcie poniżającego embarga nałożonego na Liban. Prezydent Iranu proponuje debatę na żywo prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Biały Dom odrzuca tę propozycję potraktowaną jako próbę dywersji. Sokoły wolności Kurdystanu przyznały się do zamachów w Turcji. W Moskwie powstała opozycyjna koalicja, paradoksalnie utworzona przez trzy partie prokremlowskie. Premier Francji Dominique de Villepin próbuje poprawić swój wizerunek wśród Francuzów. Za 8 miesięcy we Francji wybory prezydenckie. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Mingyuan Bui. Dzisiaj mam zdecydowanie trudne. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania popołudniowego wydania naszego dziennika, w którym po wiadomościach i przeglądzie prasy będziecie Państwo mogli usłyszeć paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego, przygotowany przeze mnie paryski kwadrans jazzu oraz jak zwykle letnie powtórki, a w nich kronikę internetową Myszkując w sieci Anny Bernhardt oraz magazyn Piotra Rosochowicza z cyklu Douce France. A oto wiadomości. Według ostatniego bilansu w pobliżu Diwani w południowym Iraku co najmniej 74 osoby zginęły i 94 zostały ranne w wyniku wybuchu naftociągu, który miał miejsce wczoraj wieczorem, kiedy miejscowa ludność czerpała benzynę wyciekłą w miejscach uszkodzenia rurociągu. Po wybuchu nastąpił ogromny pożar, który znacznie utrudnia akcję ratowniczą. Wczoraj i w niedzielę Diwania była areną starć między armią iracką i szyickimi bojówkarzami. Zginęło w nich co najmniej 81 osób. Dzisiaj w mieście panował jednak spokój. Przyczyny wybuchu dotychczas nie są znane. Premier Iraku Nouri al-Maliki stwierdził, że kryzys energetyczny w kraju jest pod kontrolą. Zdaniem premiera przyczyną tego kryzysu nie była korupcja, lecz niedopatrzenia poprzedniego reżimu i zamachy bojówkarzy. Obecnie rząd zdecydował się na zwiększenie wydobycia ropy w Iraku i na import paliwa z sąsiednich państw. Mimo że Irak znajduje się wśród trzech najbogatszych w ropę państw na świecie, jego infrastruktury są stare, złej jakości i dodatkowo zniszczone przez liczne zamachy. 10 Irakijczyków, w tym 2 milicjantów z szyickiej armii Mahdiego, zostało dzisiaj zabitych w zamachach w Bakubie na północ od Bagdadu. 2 milicjanci zginęli w czasie ataku na biura radykalnego przywódcy szyitów Moktady al-Sadra. Bakuba pozostaje jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc w Iraku. Słuchacie Państwo Paryża, Radio France International. Sekretarz generalny ONZ-u Kofi Annan opuścił Liban i udał się z wizytą do Izraela, gdzie ma po raz kolejny zaapelować o zdjęcie embarga narzuconego na Liban, które zdaniem Annana jest dla niego poniżające. Na dzisiejszy wieczór przewidziane jest spotkanie z ministrem obrony Amirem Perecem, na jutro z premierem Ehudem Olmertem i ministrem spraw zagranicznych Cipi Livni. Sekretarz generalny ONZ-u gorąco namawia Liban i Izrael, aby odwróciły one kartę historii i rozpoczęły nowy, pokojowy rozdział współistnienia.
Premier Izraela Ehud Olmert przyznał, że celem ofensywy izraelskiej nie było zniszczenie Hezbollahu, lecz wprowadzenie w życie rezolucji ONZ 1559 po to, aby armia libańska mogła rozmieścić swoje siły na południu Libanu. Ta rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ apeluje o wycofanie obcych wojsk stacjonujących w Libanie i rozbrojenie milicji działającej w kraju. Izraelski minister spraw zagranicznych zwrócił się z prośbą o nową rezolucję Narodów Zjednoczonych, aby uniemożliwić libańskiemu Hezbollahowi otrzymywanie pomocy wojskowej z Iranu. Minister i 12 palestyńskich deputowanych z Hamasu stanęło dzisiaj przed izraelskim sądem wojskowym, który podjął decyzję utrzymania wobec nich aresztu tymczasowego do 17 września. 13 przedstawicieli Hamasu jest oskarżonych o przynależność do organizacji terrorystycznej. Armia izraelska zatrzymała 64 przedstawicieli Hamasu, w tym 8 ministrów oraz 29 deputowanych w trakcie prowadzonej akcji przeciwko ruchowi islamskiemu po porwaniu 2 żołnierzy izraelskich 25 czerwca.
Tu Paryż, Radio France International. Prezydent Iranu Mahmoud Ahmadinejad zaproponował prezydentowi Stanów Zjednoczonych George W. Bushowi przeprowadzenie telewizyjnej debaty na żywo. Jej tematem miałyby być stosunki międzynarodowe oraz sposoby wyjścia z kryzysów. Postawił przy tym warunek, że debata ta nie może podlegać cenzurze, zwłaszcza dla odbiorców amerykańskich. Prezydent Iranu dodał, że jest mało prawdopodobne, aby Rada Bezpieczeństwa ONZ-u zajęła się kwestią wzbogacania uranu przez Iran. Tym bardziej, że zdaniem Ahmadinejada świat wierzy, że Iran chce wykorzystywać wzbogacony uran jedynie do celów pokojowych. Stwierdził on również, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wykorzystują Radę Bezpieczeństwa dla budowania swej własnej potęgi na świecie. Biały Dom odrzucił propozycję prezydenta Iranu, uznając ją za próbę dywersji i przypominając, że wszelkie rozmowy z tą osobą mogą mieć miejsce dopiero wtedy, kiedy Republika Islamska zatrzyma swój program wzbogacania uranu. Radykalna grupa kurdyjskich bojowników TAK, czyli Sokoły Wolności Kurdystanu, przyznała się do zamachu, w którym wczoraj w Antalii zginęły 3 osoby oraz do serii ataków, których celem były w niedzielę ośrodki turystyczne Marmaris i Stambuł. Wczorajszy zamach miał miejsce w pełni sezonu turystycznego w regionie pełnym udostępnionych zwiedzającym archeologicznych wykopalisk. Wybuch nastąpił naprzeciwko targu przed budynkiem należącym do władz miejskich. Sokoły Wolności przyznały się do zamachu w Antalii, podobnie jak do ataków niedzielnych, za pomocą internetu. Miały one być formą protestu przeciwko więzieniu przywódcy kurdyjskich separatystów Abdullaha Öcalana, odsiadującego od 1999 roku karę dożywotniego więzienia. Według telewizyjnej sieci informacyjnej CNN Turk, turecka policja antyterrorystyczna przesłuchuje obecnie jednego podejrzanego i poszukuje 2 innych. Policja nie skomentowała tej informacji. W turystycznych miejscowościach zwiększono środki bezpieczeństwa.
W Moskwie ogłoszono powstanie opozycyjnej koalicji 3 partii. Będzie to jednak opozycja typu rosyjskiego, opozycja jego królewskiej mości. W skład nowej formacji wchodzą bowiem partie określone przez AFP jako prokremlowskie. Rodzina, czyli ojczyzna, Żyznie, czyli życie oraz partia emerytów. Tymczasowa nazwa brzmieć będzie Ojczyzna, emeryci, życie, Unia Zaufania. Przywódca partii Życie, Siergiej Mironow, oświadczył, że koalicja ta przeciwstawi się kremlowskiej formacji Zjednoczona Rosja w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Mironow jest już obecnie przewodniczącym Rady Federacji, czyli Izby Wyższej Parlamentu. Najsilniejszym stronnictwem w tym ugrupowaniu jest Rodzina, trzecia co do wielkości siła polityczna kraju po partii Putina i komunistach. Kieruje nią Aleksander Babakow, a w Dumie ma ona 29 posłów. W roku 2003 prasa rosyjska wyraziła przekonanie, że partia ta powstała z inicjatywy Kremla, by odebrać głosy komunistom. Kreml też podobno zmusił w marcu do dymisji jej poprzedniego szefa Dymitra Rogozina. Przewodniczącym partii emerytów jest Igor Zotow, inny zaufany Putina, który przyjął go 14 sierpnia w swej rezydencji w Soczi. Zotow objął to stanowisko, gdy poprzedni szef partii, Valery Gartung, zagroził Kremlowi w styczniu ubiegłego roku wielomilionową manifestacją emerytów i zażądał dymisji rządu po wprowadzeniu bardzo niepopularnej reformy opieki społecznej. Siergiej Mironow oświadczył, że nowa partia nie zdecydowała się jeszcze, czy będzie opozycją konstruktywną, czy też bezkompromisową. Zważywszy na skład personalny jej kierownictwa, wolno tu chyba pozwolić sobie na pewne hipotezy.
Tu Paryż, Radio France International. 8 miesięcy przed wyborami prezydenckimi we Francji premier Dominique de Villepin podejmuje kroki, które w założeniu mają zwiększyć siłę nabywczą w tym kraju.
Wczoraj francuski premier Dominique de Villepin zapowiedział wypłacenie premii zatrudnienia w wysokości 940 euro wszystkim tym, których zarobki nie przekraczają poziomu najniższej pensji SMIC oraz wprowadzenie tzw. czeku transportowego. Swoją decyzję premier uzasadnił. Mamy dobre rezultaty ekonomiczne, ale obserwuję, że rozmijają się one z odczuciami wielu Francuzów. Premia zatrudnienia będzie kosztowała budżet państwa około 500 milionów euro. Czek transportu w połowie ma być finansowany przez państwo. Tam, gdzie nie ma transportu zbiorowego, pracującym może być wypłacana rekompensata w wysokości 100 euro na paliwo. Dzisiaj związki zawodowe wyraziły zadowolenie, że premier pragnie wzmocnić siłę nabywczą Francuzów. Jednak zdaniem François Chereka, sekretarza generalnego CFDT, to nie rozwiąże problemów niskich zarobków. Bernard Thibault, sekretarz generalny CGT, uważa, że ta decyzja zdejmie z przedsiębiorców konieczność zrewaloryzowania płac. Thibault żałuje, że premier zamierza poprawić warunki życia Francuzów 8 miesięcy przed wyborami prezydenckimi. Związkowcy jednogłośnie uznali, że propozycja czeku transportowego jest bardzo niejasna. To rozwiązanie jest warunkowe, a więc nie narzuca przedsiębiorcom obowiązku finansowania w połowie kosztów przejazdu pracowników. Z pewnością małe przedsiębiorstwa nie zechcą wypłacać 100 euro tym, którzy do pracy dojeżdżają własnym samochodem. W ten sposób jeszcze bardziej powiększy się nierówność społeczna, stwierdził François Chereck. Z kolei Konfederacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw obawia się, że czek transportu będzie dodatkowym obciążeniem dla przedsiębiorców. Prezes Federacji Pracodawców, Laurence Parisot, uznała, że propozycje premiera są polityką krótkowzroczną związaną z nadchodzącymi wyborami.
Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Przegląd dzisiejszej prasy francuskiej, paryskiej przedstawi Piotr Kamiński.
Czytając dzisiejsze gazety, łatwo się zorientować, jak działa francuska gospodarka oraz życie polityczne. Gospodarka. Ponieważ wbrew zapewnieniom ministrów i niektórych statystyk płace realne Francuzów spadają, premier postanowił, zamiast stworzyć Francuzom jak najlepsze warunki pracy i szanse zarabiania na życie, rozdać im jeszcze więcej pieniędzy w formie różnego rodzaju zasiłków z kasy państwowej. Ponieważ zaś kasę tę wypełniają podatki tych, którzy jeszcze pracują, ciąg dalszy łatwo sobie wyobrazić. Od lat już zarówno lewica francuska, rzecz normalna, co prawica, rzecz mniej normalna, zna tylko jeden sposób na ekonomię – zabrać bogatym i rozdać biednym. Le Monde pisze, że posunięcia ogłoszone przez premiera są wątpliwe i niewystarczające, by pohamować niepomyślną ewolucję płac we Francji, gdzie, precyzuje dziennik, poprawiają się dochody najwyższe i najniższe. Niższe, tracą zaś kategorie środkowe. Decyzje te nie napędzą wzrostu, który cierpi na niedostatek inwestycji, pisze Le Monde, nie informując jednak dlaczego. Bo nie opłaca się inwestować w kraju, gdzie się nie opłaca pracować i gdzie zysk to słowo brzydkie. A teraz polityka. Ponieważ skazany za defraudację m.in. na rok pozbawienia biernego prawa wyborczego pierwszoplanowy polityk powrócił do kraju z dobrowolnego wygnania, cała Rada Narodowa w jego mieście podała się do dymisji, żeby mu zrobić miejsce w merostwie, nie czekając na normalne terminy demokratycznych wyborów. Le Monde informuje, że miejscowa opozycja nawet nie próbuje się zmierzyć w Bordeaux z Alainem Juppé, gdyż to o niego chodzi, wystawiając tę samą ekipę, która już z nim przegrywała. Ale przejdźmy do spraw międzynarodowych. W Libération profesor Henri Menudier wspomina, jak to 28 sierpnia 1991 roku, w dzień urodzin Goethego, spotkali się w Weimarze szef dyplomacji niemieckiej Hans-Dietrich Genscher, jego francuski kolega Roland Dumas oraz pierwszy minister spraw zagranicznych powojennej wolnej Polski Krzysztof Skubiszewski. Powstał wówczas tak zwany Trójkąt Weimarski, gdzie pojednanie francusko-niemieckie miało posłużyć za wzór Zjednoczonym Niemcom i wyzwolonym Polakom. Nie brakło, rzecz prosta, ukrytych intencji, pisze profesor Menudier. Francja nie chciała, by cała wolna Europa Wschodnia stała się niemieckim podwórkiem. Świadom zaś tych obaw Genscher chciał włączyć Francję w ów proces. Polska zaś uniknęła tym sposobem uciążliwego tête-à-tête z samymi Niemcami. Od tego czasu kolejni ministrowie i parlamentarzyści trzech krajów spotykali się regularnie w krótszych lub dłuższych odstępach. Można było z czasem powołać w Parlamencie Europejskim nieformalną grupę weimarską. Niestety rozczarowania i wzajemne pretensje popsuły wkrótce klimat tego partnerstwa, ciągnie profesor Menudier w Libération. Francja pomawiana była nieraz o niedostateczne zainteresowanie Polską. Prawdziwy kryzys nastąpił w roku 2003 wokół wojny w Iraku. Polska poparła wówczas politykę Busha, wysyłając żołnierzy. Francja i Niemcy ostro się jej przeciwstawiły, a obraźliwe słowa rzeka Chiraca zostały bardzo źle przyjęte we wschodniej Europie, a szczególnie w Polsce. Zbliżenie przywódców Francji i Niemiec z Rosją w najwyższym stopniu zirytowało polskich przywódców, którzy poczuli się zepchnięci na margines. Trójstronna współpraca ostatecznie utknęła w miejscu wraz ze zmianą ekipy rządzącej po zeszłorocznych wyborach. Konserwatywna partia braci Kaczyńskich oraz dwie formacje nacjonalistyczno-populistyczne, z którymi weszła ona w sojusz, rozwinęła niebawem retorykę wrogą integracji europejskiej, choć Polska korzysta walnie z brukselskich dotacji. Premier Kaczyński wywołał skandal, opowiadając się za przywróceniem kary śmierci. Pomimo postępów ostatnich 15 lat stosunki niemiecko-polskie psują się do tego stopnia, że wszelki dialog zaczyna być utrudniony. Prezydent Rzeczypospolitej skorzystał z pretekstu, jakim był wulgarny tekst satyryczny w Małej Gazecie Berlińskiej, by odwołać w ostatniej chwili szczyt weimarski 3 lipca. Berlińska wystawa o wypędzonych rozkręciła na nowo polemikę wokół przesiedleń w czasie i po II wojnie światowej. Szef rządu otwarcie zarzuca Niemcom, iż chcą, by zapomniano, kto był agresorem, a kto ofiarą. Prezydent Warszawy anulował wizytę w Berlinie. Żałosny bilans. Od rozszerzenia Unii Europejskiej 1 maja 2004 Francja, Niemcy i Polska dzielą wspólny los. Zamiast pozwalać sobie na wzajemne pretensje, trzy kraje powinny raczej zastanowić się wspólnie nad zasadniczymi kwestiami, z jakimi boryka się Unia Europejska, i w porozumieniu z innymi partnerami podjąć wielkie, czekające ją wezwania. W Weimarze kończy się dzisiaj obywatelskie kolokwium z udziałem ministrów, którzy 15 lat temu zainaugurowali Trójkąt Weimarski. Miejmy nadzieję, że ten głos rozsądku i nadziei zostanie dosłyszany. Kończy profesor Henri Menudier-Noir, Libération. W korespondencji z Warszawy dla Le Monde Célia Chauffour wspomina natomiast o jutrzejszej wizycie premiera Kaczyńskiego w Brukseli, podkreślając, że jest to jego pierwsza podróż zagraniczna od czasu dominacji na to stanowisko 10 lipca. Dziennikarka podkreśla, że stosunki Warszawy z Unią bardzo się skomplikowały od powstania koalicji konserwatywno-nacjonalistyczno-populistycznej i przypomina te same w gruncie rzeczy incydenty, co autor poprzedniego artykułu. Poczynając wszakże od deklaracji Parlamentu Europejskiego, który wyraził w czerwcu zaniepokojenie wejściem do rządu Ligi Polskich Rodzin. O aferze Macierewicza, rzecz dziwna, nie ma w korespondencji słowa. Jest natomiast wzmianka o zawieszeniu w Toruniu postępowania przeciwko Radiu Maryja za agresywnie antysemicki komentarz wygłoszony na jego antenie. Część inteligencji warszawskiej, pisze Le Monde w swojej korespondencji, opowiada się za niezbędną normalizacją fatalnych dzisiaj stosunków polsko-niemieckich. Jedno z naczelnych piór tygodnika Polityka, Marek Ostrowski, stwierdza ostatnio, że w interesie narodowym Polski leży pojednanie z Niemcami i wzmocnienie jej roli w Unii. Dla Piotra Nowiny-Konopki, prezesa Fundacji Roberta Schumana w Warszawie, stawką wizyty Jarosława Kaczyńskiego w Brukseli jest oczywiście odbudowa wzajemnego zaufania między Polską a jej partnerami europejskimi. Róża Thun, szef przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, wyraża przekonanie, iż fakt, że Kaczyński jedzie z pierwszą wizytą właśnie do Brukseli, to silny akcent oznaczający, że pomimo wszystko, co się mówi na ten temat, jego rząd patrzy ku Europie. Jej zdaniem wszakże najistotniejszy problem polega na tym, że nie ma w Polsce żadnej debaty na temat przyszłości kraju w Unii czy wokół traktatu konstytucyjnego. A tego właśnie stanowczo oczekuje Unia, mówi cytowana w Le Monde Róża Thun.
Był to przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, przygotowany i przedstawiony przez Piotra Kamińskiego, a my pozostaniemy w tematyce europejskiej. Co nowego w Europie? Anna Napiórkowska.
Polski premier Jarosław Kaczyński w swoją pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Brukseli. Jest to znak, że Polska chce być traktowana jako państwo, które prowadzi odpowiedzialną politykę wbrew wcześniejszym deklaracjom, wyjaśnił Mikołaj Cześnik, politolog z Polskiej Akademii Nauk. To jest świadomy wybór. Bruksela jest miejscem najważniejszym dla polityki zagranicznej, ale także wewnętrznej, ponieważ wiele spraw jest związanych z Unią Europejską, potwierdził sekretarz stanu Leszek Jesień i dodał, że Polska chce być aktywnym członkiem Unii Europejskiej i w pełni uczestniczyć w jej pracach. Kaczyńskiemu zależy przede wszystkim na zmianie swojego wizerunku w Europie, ponieważ postrzegany jest jako dogmatyk pozbawiony umiejętności budowania kompromisu. Premier Kaczyński Spotka się z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuel Durão Barroso, prezydentem Parlamentu Europejskiego Josefem Borrellem i wysokim przedstawicielem polityki zagranicznej Unii Europejskiej Javierem Solaną. Polski premier chce poruszyć kwestie związane z przyszłością instytucji europejskiej, przyjęciem przez Polskę funduszy pomocowych oraz kwestią związaną ze wspólną polityką energetyczną. Ponadto Polska chce skorzystać z okazji, żeby jeszcze raz zaznaczyć gotowość wzmocnienia swojego kontyngentu w Libanie, który jest tam obecny od 1992 roku. Ponadto premier Kaczyński zadeklarował chęć uczestniczenia w przygotowaniu nowego tekstu Konstytucji Europejskiej. Natomiast Polska jest jednym z tych państw spośród nowych członków, który nie spieszy się z wejściem do strefy euro. Referendum w tej sprawie jest przewidziane po roku 2010. Wizyta polskiego premiera w Brukseli będzie także okazją do dyskusji na temat przyszłości polskich stoczni. Komisja Europejska sprzeciwia się przyznaniu im rządowej pomocy finansowej. Do piątku komisja oczekuje wyjaśnień w tej kwestii. Komisarz do spraw konkurencji stwierdził, że do dzisiaj Bruksela nie otrzymała szczegółowych informacji dotyczących planu restrukturyzacji polskich stoczni. Śledztwo przeprowadzone przez komisję ujawniło, że pomoc rządowa wyniosła ponad 1,6 mld dolarów. Jeśli Polska nie wyjaśni tej spornej sprawy do piątku, komisja może zażądać zwrotu środków finansowych, które mogłyby zapobiec bankructwu polskich stoczni. Funkcjonowanie Unii Europejskiej jest niepokojące, stwierdziła Catherine Colonna, francuski minister do spraw europejskich w Paryżu podczas corocznego spotkania z ambasadorami. Unia Europejska cierpi, zdaniem pani minister, na przewlekłą chorobę, ogólne przemęczenie, które nie wróży nic dobrego. Jeśli więc szybko nie zostaną znalezione sposoby jej lepszego funkcjonowania, nie będzie ona mogła w przyszłości odpowiedzieć na oczekiwania europejskich społeczeństw. Najlepszym dowodem złego funkcjonowania Unii jest długi proces podejmowania decyzji. Minister Colonna posłużyła się przykładem projektu dotyczącego dyrektywy w sprawie usług, którego pierwsza wersja pojawiła się w Parlamencie Europejskim w roku 2004, ale prace legislacyjne nad nią rozpoczną się w poszczególnych krajach nie wcześniej niż w roku 2008. Unia Europejska nie może pracować w takim rytmie, bo nie będzie w stanie podejmować najważniejszych decyzji. Ponadto widać coraz większą nieufność wobec dalszego rozszerzenia Unii, który był przecież naszym celem. Obserwujemy również duży opór przeciwko harmonizacji wewnątrz Unii, wyznała Catherine Colonna. Przykładem złego funkcjonowania Unii Europejskiej jest również problem nielegalnej imigracji i tego, co aktualnie dzieje się na Wyspach Kanaryjskich. Wszyscy pytają, co robi dzisiaj Europa w sprawie jednego z największych problemów. Minister Colonna uważa, że Europa powinna mieć ambicję stania się potęgą. W tej chwili jest jednak pogubiona po zeszłorocznym odrzuceniu traktatu konstytucyjnego przez Francuzów i Holendrów.
Na zakończenie naszego europejskiego rozdziału mamy dzisiaj korespondencję Doroty Danielewicz-Kerski z Berlina z okazji 15. rocznicy powstania Trójkąta Weimarskiego.
Były minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Hans-Dietrich Genscher, FDP, zaapelował dziś do rządu Francji, Polski i Niemiec, aby oddały sprawiedliwość swojemu zadaniu jako motor Europy. Chciałbym prosić polityków o to, by wysłuchali swoich narodów, które są często o wiele dalej w odnajdywaniu świadomości europejskiej niż ich rządy, powiedział dziś Genscher w Weimarze. Jego apel dotyczył przede wszystkim Polski, gdzie krytyczne w stosunku do Unii Europejskiej zdanie rządu nie pokrywa się z opinią większości obywateli. Były minister spraw zagranicznych Niemiec przypomniał również moment założenia Trójkątu Weimarskiego przed 15 laty. Za pomysł zacieśnienia współpracy Polski, Niemiec i Francji Hans-Dietrich Genscher został dziś odznaczony razem z ówczesnym ministrem spraw zagranicznych Polski Krzysztofem Skubiszewskim oraz Francji Rolandem Dumas nagrodą imienia Adama Mickiewicza. Nagroda ta została wręczona dziś po raz pierwszy. Eksminister spraw zagranicznych Polski Krzysztof Skubiszewski powiedział dziś w Weimarze, że od roku 2004, od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Trójkąt Weimarski przeżywa kryzys. Mimo rozlicznych wspólnych zadań w polityce zagranicznej oraz przy pracy nad Konstytucją Europejską brakuje owocnej współpracy. Nieporozumienia pomiędzy Polską a Niemcami Skubiszewski określił jako fazę przejściową, która niebawem się zakończy. Z Berlina dla RFI Dorota Danielewicz-Kerski.
RFI Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Słuchacie Państwo Paryża, Radio France International. Rozdziałem europejskim zakończyliśmy część informacyjną naszej audycji. Przechodzimy teraz do magazynów. Na początek proponuję Państwu paryskie pasaże przygotowane jak zwykle przez Krzysztofa Rutkowskiego.
W poprzednich pasażach opowiadałem na prośbę słuchaczy o paryskich adresach Adama Mickiewicza. Może zatem i paryskie adresy Juliusza Słowackiego kogoś z Państwa zaciekawią. Liczba paryskich mieszkań Słowackiego okazuje się bez porównania mniejsza, również dlatego, że autor Kordiana przebywał w stolicy Francji zdecydowanie krócej niż Mickiewicz. 31 lipca 1831 roku Słowacki po raz pierwszy zobaczył Paryż, ale nie wiadomo, gdzie się zatrzymał. Wiemy natomiast, że już 3 sierpnia ruszył do Londynu, doręczywszy w przódy w stolicy Francji Aleksandrowi Waleskiemu, synowi Marii Waleskiej i Napoleona, depesze rządu narodowego w Warszawie i pismo posłów polskich w Paryżu, Karola Kniaziewicza i Ludwika Platera. 7 września 1831 roku Słowacki powrócił do Paryża i stanął przy Rue Neuve de Saint-Eustache pod numerem 5. Tej ulicy już nie ma, na jej miejscu wznosi się, a raczej zagłębia pod ziemię, wielopoziemowa galeria handlowa Forum des Halles. 26 grudnia 1832 roku Słowacki wruszył na południe do Szwajcarii i do Włoch. Odbył podróż na wschód do Ziemi Świętej i do Grecji. Dopiero 20 grudnia 1838 powrócił do Paryża i osiadł w tym mieście aż do śmierci. Zamieszkał przy ulicy Fleury pod numerem 12, gdzie mieścił się hotel o tej samej nazwie. Kamienica wznosiła się o kilkadziesiąt metrów od ogrodu luksemburskiego. Dom rozebrano w roku 1959. Janusz Odrowąż Pieniążek, który przybył w owym czasie do Paryża, by wykonać zdjęcia, zastał w tym miejscu dźwigi i wykopy. Nie wiadomo, czy Słowacki stanął potem pod numerem 17 przy ulicy Marais Saint-Germain, również dziś nieistniejącej, czy podawał adres swego wydawcy, Eustachego Januszkiewicza, który w tym właśnie domu wynajmował mieszkanie. Wiadomo natomiast, że w roku 1839 przeprowadził się do kwatery przy Rue de Pyramide pod numerem 6 w pobliżu kościoła Świętego Rocha, ale chyba tylko na kilka tygodni, gdyż w grudniu tego samego roku stanął w pokoju umeblowanym przy ulicy Saint-Nicolas-d'Antin pod numerem 62. Przy tej samej ulicy mieszkał Mickiewicz w roku 1834 i w ciasnym mieszkaniu nad stajniami kończył Pana Tadeusza, a w pobliskim kościele Saint-Louis-d'Antin stanął do ołtarza z Celiną Szymanowską. W roku 1840 Słowacki przeprowadził się na Rue Castellane pod numer 11, a potem od września 1841 do września 1842 do mieszkania przy ulicy Ville d'Évêque niedaleko kościoła Świętej Magdaleny. Ostatnią ziemską kwaterą Słowackiego stało się trzypokojowe mieszkanie przy ulicy Ponthieu w pobliżu Pól Elizejskich. Poeta wspominał o nich w liście do matki. Cyprian Norwid tak i opisał w Czarnych kwiatach. Przed śmiercią jeszcze Chopina zaszedłem był raz jeszcze na ulicę Ponthieu przy Polach Elizejskich do domu, którego dźwierny z uprzejmością odpowiadał, jak się Monsieur Jules ma. Tam, na najwyższym piętrze, pokoik był, ile można, najskromniej umeblowany, a okna jego dawały na przestrzeń, jaką się z wysokości zawsze widuje, tylko jednym, tylko upiększoną, iż czerwone słońce zachodu w szyby biło łunami swymi. Kilka doniczek z kwiatami na ganku przed oknami tym stało, a ośmielone jeszcze z mieszkańca wróble zlatywały się tam i szczebiotały. Obok drugi maleńki pokoik, to sypialnia. Stąd trumna wąziutka została odprowadzona przez garstkę rodaków ze zwłokami Juliusza Słowackiego na cmentarz Montmartre.
Były to paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International.
Paryski kwadrans jazzu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Nie wiem. wiem, czy państwo mieliście dzisiaj przed oknem to samo co ja, czyli listopadowy dzień, mokry, ciemny i nieprzystępny. Teraz wprawdzie widzę, że trochę wyszło słońce, ale cały dzień był jednak tak przygnębiający, że odechciewało się wszystkiego. Jedyne, co mnie pociąga w takich chwilach, to wygodny fotel, ciepły koc i ciekawa książka. Do tego jeszcze filiżanka dobrej herbaty, a tu tymczasem mowy nie ma o takich luksusach. Proponuję więc dzisiaj trochę nietypowy kwadrans jazzu. Spróbuję w ten listopad wnieść trochę słońca, trochę więcej słońca niż to, co dało nam tych kilka chwil wieczorem. Na początek proponuję standard. Dzisiaj zresztą właściwie będą same standardy. Louis Armstrong śpiewa In the Sunny Side of the Street, po słonecznej stronie ulicy.
Just direct your feet on the sunny side of the street. Can't you hear that bit of patter? The happy tune is yours there. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on the rain. But I'm not afraid, baby, my rover, rover. If I live ever since, I'll be rich and rockin' with gold just at my feet on the sunny side of the street.
No i co? Zrobiło się trochę słoneczniej? Bo mnie tak. Stormy weather to oczywiście nie jest typowo słoneczna pogoda, a nawet wręcz przeciwnie, jest to pogoda burzowa. Ale po burzy atmosfera się oczyszcza, wschodzi słońce i ogólnie jest lepiej. Posłuchajmy więc, jak słynny standard Stormy Weather śpiewa równie słynny The Gold Gate Quartet.
I don't know why. Stormy weather, can't get my poor self together. Keep raining all the time, all the time. Now life is bad, gloom and misery everywhere. Stormy me better, can't get my poor self together. She went away, the blues come in and met me, and if she stays away, oh, rocking chair's gonna get me. All I do is pray that the Lord will let me walk in the sun once more. Now life is bad, gloom and misery everywhere. Stormy weather, can't get my poor self together. Lord, Lord, keep raining all the time. I can't go on, everything I had is gone. Stormy weather, just can't get my poor self together.
Wróćmy raz jeszcze do Louisa Armstronga. Nie trudno u niego znaleźć pogodę ducha i optymizm. C'est si bon. Gra i śpiewa Louis Armstrong.
Lovers said in France, when they swing to romance, because it's oh so good. Yes, c'est si bon. I'll say to you, like the French people do, mama, it's so good. Oh, yes. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's still, dear, it's so good, nothing else replaces, just your slightest embrace, and if you only would.
i proszę bardzo, już i za oknem ładnie, i w sercach sympatycznie. A dla tych, którym za oknem równie ponuro jak przedtem, mam inną propozycję. Poszukajcie swojego promyka słonecznego gdzie indziej. Gdzieś na pewno jest. Ray Charles na przykład znalazł to konieczne do życia ciepło u boku kobiety. I Got a Woman śpiewa Ray Charles.
Thank you much. Sometime you know that I get a little worried now, now. Oh, but I don't care because it's all, oh, 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 it's all right now, now, now. Yeah, hey, it's all right. I want y'all to know that I got a woman looking for me, good to me. Yes, I have. I got a woman way over town, no, good to me. Got a woman, we're going down. Oh, good to me, yes I have. She says I love her early in the morning, and just for me. Oh yeah, she says I love her now, early in the morning, just for me. She's there to love me both day and night. Never grumbles or fusses. Always treats me right. Never running the streets and leaving me alone. She knows a woman's place right there now in her home. Got a woman, yeah, over town now. Well, good to me, what I say. I got a woman way over town now. Good to me. Oh, she, baby, don't you understand now? Yeah, yeah, I'm a lover man. I got a woman way over town now. Good to me, yes I have. She's alright, she's alright, she's alright, she's alright. She give me money when I'm in need. Yeah, she's the kind of friend indeed. She says I love her just for me. And I know she can love me tenderly. She's there to love me now, both day and night. Never grumbles or fusses, always treat me right. Never run in the streets, leave me alone. She knows a place, it's in the home. She's my baby, she's my baby.
Śpiewał Ray Charles, a Państwo wysłuchaliście trochę nietypowego, słonecznego, paryskiego kwadransa jazzowego. Kolejną pozycją naszej dzisiejszej audycji jest powtórka magazynu Anny Bernhardt Myszkując w sieci.
Dzisiejszy magazyn internetowy jest pod hasłem ekologii. Francuski minister ekonomii zapowiedział rozpoczęcie szeroko zakrojonej akcji, która ma na celu oszczędność energii, zwłaszcza ropy naftowej i benzyny. Będzie to również z pożytkiem dla kieszeni konsumentów, zważywszy na to, jak ceny baryłki na giełdach światowych idą cały czas w górę, a widoczne jest to od razu na stacjach benzynowych. Jak ogłosił francuski minister, wszyscy dostawcy energii będą mieli obowiązek informowania swoich klientów o sposobach oszczędzania energii. A dlaczego ta informacja znalazła się w tym właśnie magazynie, wyjaśniam od razu. Jednym z punktów planu jest udostępnienie w internecie informacji na bieżąco aktualizowanych informacji o cenach paliwa i ropy w okolicznych stacjach. A więc jak się czujnik zapali w samochodzie, to najpierw będziemy sprawdzali w internecie, gdzie najlepiej zatankować. Minister obiecał, że ten serwis internetowy będzie już czynny na początku roku szkolnego. Innego typu inicjatywę, choć cel jest ten sam, oszczędność energii, popierają lokalne władze w Brytanii. W tym to bowiem regionie Francji hasło podróżować wspólnie znalazło największy oddźwięk. Wystarczy popatrzeć się na samochody w godzinach szczytu, by przekonać się, że najczęściej znajduje się w nich tylko jeden pasażer, kierowca. Stowarzyszenia i asocjacje o zabarwieniu ekologicznym ruszyły więc do boju, aby nie było pustych przebiegów. Przekonały się nawet do tego pomysłu niektóre przedsiębiorstwa, organizując specjalne kąciki, gdzie pracownicy jadący w tym samym kierunku do domów mogli się umawiać już w pracy, kto kogo zabiera. Lokalne władze w departamencie Finistère uruchomiły jako pierwsze we Francji witrynę internetową, gdzie wymieniane są informacje na temat wolnych kursów. Przy okazji nie tylko oszczędza się benzynę i zawiera nowe znajomości, ale ten sposób podróżowania może być rozwiązaniem dla osób starszych lub nieposiadających samochodu. Jeżeli sąsiadka nawet trochę dalsza jeździ raz w tygodniu na zakupy, to można się z nią zabrać i również wypełnić tego dnia lodówkę, pod warunkiem, że zgłosi ona swój kurs na witrynie internetowej. Wszyscy organizatorzy podobnych akcji, działacze, stowarzyszeń i miejscowi urzędnicy zgodnym chórem twierdzą, że odzew jest duży i wspólne podróżowanie na małych dystansach cieszy się coraz większą popularnością. Inny pomysł ekologiczny miało dwóch Brytyjczyków, którzy postanowili stworzyć wirtualno-ekologiczną wioskę na Fidżi. Każdy internauta może zostać członkiem plemienia, zyskać prawo do odwiedzania prawdziwej wyspy na Pacyfiku i budowania tam ekologicznej osady. Czytamy na stronach triedwanted.com/index.htm. Celem projektu jest m.in. rozwijanie świadomości ekologicznej wśród internautów. Pomysłodawcy projektu, dwaj brytyjscy przedsiębiorcy, poszukują 5000 osób gotowych wstąpić do plemienia, które zbuduje ekologiczną wioskę na pacyficznej wyspie Woro-Woro, należącej do Fidżi, o powierzchni 81 hektarów. Do plemienia można przystąpić na okres od roku do 3 lat i zyskać prawo do odwiedzania wyspy przez od 1 do 3 tygodni. Członkostwo kosztuje od 220 do 660 dolarów. W tym projekcie zasadnicza jest idea ekologiczna, podkreśla Ben Keane, współtwórca idei wioski. Członkowie plemienia sami zaprojektują infrastrukturę wioski, począwszy od systemu wykorzystania energii słonecznej, skończywszy na przyjaznych dla środowiska toaletach. Wodzem wioski będzie Tui Mali, tubylec mieszkający na wyspie jedynie z żoną i bratem i jego żoną. To z nim członkowie plemienia będą podejmować kluczowe decyzje na temat losów plemienia i wioski. Członkowie plemienia aktualnie przebywający na wyspie mogą zająć się budową domów, połowem ryb albo po prostu odpoczywać na plaży czytając książkę. Mile widziani są cieśle i inni ludzie posiadający praktyczne umiejętności przydatne na wyspie, zachęca Kin. Szukamy ludzi z pomysłami, jak wykorzystać własne zdolności, niezależnie czy będą to instruktorzy jogi, trenerzy czy artyści. Plemię ma liczyć 5000 osób, więc chętnym radzę się pospieszyć.
Był to magazyn internetowy Anny Bernhardt z cyklu Myszkując w sieci. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Oto dalsza część naszych wakacyjnych powtórek.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercée de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
«
Francja zaprasza do odwiedzenia swych regionów. RFI zaprasza do Francji. Audycja w opracowaniu Piotra Rosochowicza.
Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.
Zatrzymując się w Auvergne, nie sposób nie wspomnieć o niesamowitych wręcz formach wulkanicznych tam spotykanych. Są to formy właściwie unikalne w swym rodzaju w Europie. Największa ich różnorodność występuje w łańcuchu górskim Mont Dôme, Sancy i Cézallier. W kraterach wulkanicznych powstały ciekawe zbiorniki wodne. Teraz to są właściwie jeziora. Servière, Pavin, Chauvet, Tazne, a na takich jeziorach jak Aïda, Bord-les-Orgues czy Chambon można uprawiać najprzeróżniejsze sporty wodne. Wszystkim znana jest postać pierwszego człowieka na Ziemi, Lucy z Afryki, która żyła na Ziemi 3 miliony lat temu. Ale ile osób wie na przykład, że pierwsi Europejczycy mieszkali w departamencie od Loire, przy brzegu jeziora kraterowego milion, a może 2,5 miliona lat temu? I od tego czasu obecność człowieka w Auvergne nigdy nie została przerwana. W średniowieczu, po podbojach rzymskich i celtyckich, w Auvergne zapanowała religia chrześcijańska. W całym tym regionie, jak grzyby po deszczu, zaczęły powstawać kaplice, kapliczki, kościoły i kościółki znajdujące się tam na drodze pielgrzymek do sanktuarium świętego Jakuba w Komposteli. A ich style sięgają prawie perfekcji, tak jak jest w przypadku Notre-Dame-du-Port w Clermont-Ferrand, czy kościołów Saint-Nectaire, Saint-Julien de Brude czy Saint-Michel d'Aiguille, zbudowanego na skałach w Puy. Znajdujące się w Auvergne kościoły romańskie wykazują niespotykaną jednolitość, która jest dowodem istnienia tam wspólnej szkoły, która rozszerzyła się w XI i XII wieku, szkoły architektonicznej oczywiście, i rozszerzyła się ona w diecezji Clermont-Ferrand. Jednym z najbardziej znanych mieszkańców Auvergne był Pascal, urodzony w Clermont-Ferrand w roku 1623. To on właśnie był, jak wiadomo, znakomitym filozofem, ale także fizykiem. Wynaleziono przez niego maszynę, pierwszą maszynę liczącą, podziwiać można w Muzeum Ronquet, właśnie w Clermont-Ferrand.
Come on.
Mówiąc o Auvergne, należałoby właściwie powiedzieć o czterech szalenie różnych regionach wchodzących w jej skład. O regionie Allier, Cantal, Haute-Loire i Puy-de-Dôme. Zacznijmy od tego ostatniego, posiadającego najbardziej właściwie zaznaczony charakter wulkaniczny. Na pierwsze miejsce wysuwają się tu dwa jeziora wulkaniczne, Aïda i Chambon, w których oczywiście można się kąpać, jeździć na rowerach wodnych po ich powierzchni, czy też uprawiać tam sporty w rodzaju deski do żeglowania. Jeziora te położone są wśród wulkanicznych gór, powstałych oczywiście kilka tysięcy lat temu z dziwnego połączenia wody i lawy wulkanicznej. Wspomniane jeziora powstały w wyniku wybuchów wulkanicznych i zagrodzenia drogi przez wylewającą się z kraterów wulkanicznych lawę. Zagrodzenia drogi w wodzie płynącej w miejscowych rzekach. Człowiek w tamtym regionie stworzył również zapory sztuczne, takie jak na przykład w Bourg-les-Orgues czy w Fade-Bézerve. Góry wulkaniczne, które znajdujemy w regionie Puy-de-Dôme, są stosunkowo młode, bo zostały utworzone gdzieś około 6 tysięcy lat temu. Dlatego stosunkowo łatwo w nich rozpoznać, nawet gołym okiem, właśnie wulkany. Są to bardzo charakterystyczne wzgórza, zachowują one pewnego rodzaju czystość formy wulkanicznej. Na przestrzeni 20 km szczytów tych jest aż 80. Bardziej na południe, znowu z tego dziwnego połączenia płonącej lawy i wody, napotykamy na jeziora typu jezioro Pavin albo też torfowiska z La Godivelle na czele, po których można płynąć specjalnym szlakiem na pontonie wypożyczonym w Saint-Alyre. Masyw Sancy dominuje nad całym terenem, wznosząc się na 1886 metrów nad poziom morza, co powoduje, że jego szczyty w zimie pokrywają się śniegiem. Zainstalowane liczne kolejki linowe wywożą narciarzy tam na tereny, na których mogą oni uprawiać ulubiony swój sport, ale z kolejek tych można też korzystać latem i dojeżdżać do stosunkowo wysoko położonych w masywie turystycznych szlaków pieszych. Amatorzy narciarstwa alpejskiego mogą zjeżdżać po zboczach Mont d'Or i Superbes, a zwolennicy narciarstwa biegowego mogą biegać na śniegu po terenach Sancy West, gdzie co roku organizowany jest słynny maraton narciarski. W Puy-de-Dôme warta zwiedzenia jest też forteca Murol, zbudowana w XII wieku. Co prawda później została ona zniszczona, ale co lata, każdego lata aktorzy trupy aktorskiej Bractwa Gabriela dają w ruinach tej fortecy przedstawienia. Noszą oni oczywiście stroje średniowieczne, średniowieczne jest też ich uzbrojenie, no i cała scenografia ich przedstawień też tę epokę przypomina. Nieopodal wspomnianej fortecy wznosi się zamek Effiat, zbudowany w XVII wieku. Na uwagę zasługują tu wspaniałe ogrody w stylu francuskim. W jego wnętrzach podziwiać możemy dekoracje pochodzące właśnie z wieku XVII, a także z wieku XVIII. na terenie Puy de Dôme. Warto też za każdym razem, gdy nadarza się okazja, wstępować tam do kościółków, które są niespotykanej wręcz piękności, a jest ich ponad 250. Wśród kościołów tych na szczególną uwagę zasługują kościół Notre-Dame-du-Port w Clermont-Ferrand, Saint-Ostre-Moine w Issoire, pod wezwaniem świętego Saturna przy zamku Orcival, czy też kościółek Saint-Nectaire, nieco odizolowany od innych, wzniesiony na jednym ze wzgórz nad jeziorami po przeciwnej stronie masywu Sancy.